Rozdział 9. Domowy prowadził Rejwan długim korytarzem, wzdłuż ciągnącego się po jednej stronie szeregu łukowo sklepionych przejść. Kiedy minęła pierwsze z nich, zobaczyła, że prowadzą na balkon, z którego roztacza się wspaniały widok na miasto i dalej. Muszę być blisko szczytu sanktuarium, pomyślała nerwowo. Domowy zatrzymał się przy ostatnim przejściu i wskazał je gestem. Potem odszedł bez słowa. Rejwan przystanęła, by uspokoić oddech i przywołać odwagę. Spóźniła się. Drugi głos może nie chcieć jej karać, ale może taki ma obowiązek. Sługo nowicjuszko Rejwan! Głos należał do Imenji. Przestań się denerwować i wejdź. Rejwan weszła pod łuk przejścia. Imendża siedziała na trzcinowym fotelu, z kielichem aromatyzowanej wody w dłoni. Z uśmiechem spojrzała na nowicjuszkę. Drugi głosie bogów, odezwała się dziewczyna. Ja, proszę o wybaczenie mojego spóźnienia. Ja się... Imendża uśmiechnęła się szerzej. Zgubiłaś się? Ty? Zachichotała. Nie mogę uwierzyć, że ty, która wyprowadziłaś nas z kopalni, zgubiłaś się w sanktuarium. Rejwan spuściła głowę, ale także nie mogła powstrzymać uśmiechu. Niestety tak. To bardzo krępujące. Zastanawiam się, czy nie narysować sobie mapy. Może, zaśmiała się Imendża. Usiądź, nalej sobie wody. Niedługo będziemy miały towarzystwo, a chciałam najpierw porozmawiać z tobą sam na sam. Przyzwyczajasz się do tego miejsca? Rejwan zawahała się. Jako tako. Zajęła miejsce obok Imendży. W jej pamięci przesunęły się wspomnienia ostatnich tygodni. To, że nominowano ją i uznano za sługę nowicjuszkę, nie poprawiło jej opinii w oczach innych sług. Na podłodze znalazła pucharki i dzban z wodą. Kiedy piła, spragniona po długim marszu korytarzami i schodami, wspomniała oddanego sługę Nekauna. Jego słowa były jedynymi naprawdę serdecznymi, jakie tu usłyszała. Wzięła sobie do serca jego radę i dowiedziała się wszystkiego, co mogła na temat wewnętrznej polityki sanktuarium, głównie słuchając rozmów innych. Nie było to trudne, skoro wszyscy ciągle debatowali, który z oddanych sług ma szansę zostać pierwszym głosem. Co myślisz o Nekaunie? Spytała Imendża. Dziewczyna znieruchomiała zaskoczona, ale zaraz przypomniała sobie o talencie Imendży, pozwalającym jej czytać w myślach. W drodze do domu stopniowo przyzwyczajała się do tego, że drugi głos czyni to bez wysiłku. Widocznie zdążyła się już odzwyczaić. Oddany sługa Nekaun wydaje się miły, odparła. Jest miłym widokiem dla oczu, dodała w myślach. Usta Imendży wykrzywiły się w kpiącym uśmiechu. Tak, i ambitny. Chce zostać pierwszym głosem? Rejwan zaciekawiła się. Wszyscy chcą, z tej czy innej przyczyny. Nawet ci, którzy sami przed sobą nie potrafią się do tego przyznać. Nawet ci, którzy się boją. Imendża wypiła łyk wody i pokiwała głową. Boją się zostać pierwszym głosem? Tak. Obawiają się odpowiedzialności bez końca. A może odpowiedzialności prowadzącej do nieprzyjemnego końca. Przecież to właśnie spotkało Quara. Ciekawie jest obserwować ten wewnętrzny zamęt. Ich pragnienie, by znaleźć się bliżej bogów, walczy ze strachem przed śmiercią, która przecież doprowadzi ich bliżej nich. Ironiczne, prawda? Tak. Są również tacy, którzy obawiają się dezaprobaty bogów, gdyby ich motywem była tylko ambicja. Wiedzą, że aby zostać sługą bogów, trzeba odłożyć na bok wszystkie własne interesy i pracować wyłącznie dla ich korzyści. Dlatego wmawiają sobie, że nie chcą tego stanowiska, choć w rzeczywistości chcą. Myślałam, że opinia bogów nie ma znaczenia. Słudzy wybierają pierwszy głos spośród oddanych sług, którzy przejdą próbę magicznej mocy. I Imendża uniosła brwi. Oczywiście, że ma znaczenie. Wyobraź sobie, że zostałaś wybrana przez sługi, ale odrzucona przez bogów. Rejwan skrzywiła się. Nie chciałabym się znaleźć w takiej sytuacji. A w jakiej chciałabyś się znaleźć? Pytanie zaskoczyło Rejwan. Rozłożyła ręce. Ja tylko zawsze chciałam zostać sługą bogów. Dlaczego? Otworzyła już usta, ale zaraz je zamknęła. Chciała powiedzieć, aby służyć bogom, ale nie była pewna, czy to prawda. Nie jestem fanatyczką, myślała. Nie wiem, czy poświęciłabym życie bez jakiegoś wyjaśnienia, czemu tego ode mnie żądają. Więc czemu tak długo o tym marzyłam? Zawsze podziwiała sługi, ich godność, ich mądrość, ich magię. Ale przecież nie chodzi tylko o magię. Jeśli zostanę sługą, nie zyskam silniejszych talentów. Nigdy. Na pewno chodziło o coś więcej. Musiała opuścić klasztor, w którym się wychowała, ponieważ nie nadawała się na sługę. To wydawało się takie niesprawiedliwe. Chciała tam zostać. Była pewna, że właśnie tam jest jej miejsce. To sposób życia, powiedziała wolno. Jesteśmy przewodnikami i nauczycielami. Jesteśmy porządkiem w chaotycznym świecie. Poprzez ceremonie zaznaczamy kolejne etapy ludzkich żywotów i w taki sposób dajemy im poczucie wartości i miejsca. I Imendża uśmiechnęła się, ale bez radości. Mówisz jak wiejska sługa. Także rządzimy i ściągamy podatki. Wymierzamy sprawiedliwość. Prowadzimy mężczyzn i kobiety na wojnę. Rejwan wzruszyła ramionami. Z tego, co czytałam, wynika, że i tak radzimy sobie z tym lepiej niż dawni królowie. Głos się roześmiała. Owszem, tak jest. Ale jeśli masz plany, by zostać sługą gdzieś na wsi albo pracować w klasztorze, odłóż je na starość. Na razie chcę cię wykorzystać inaczej. Rejwan poczuła ukłucie niepokoju. Mam nadzieję więc, że okaże się tak użyteczna, jak się spodziewasz. W końcu tak. Jestem tego pewna. Chcę cię uczynić moją towarzyszką. Dopiero po chwili Rejwan uświadomiła sobie, że wytrzeszcza oczy na Imendżę. Odwróciła wzrok. Ja? Towarzyszką głosu? To znaczyło, że będzie musiała doradzać i wykonywać zlecenia Imendżi. Każdy, kto zechce porozmawiać z drugim głosem, będzie musiał ustalić to z Rejwan. Zastąpi na tym stanowisku Tchar, która zginęła na wojnie. Tchar była wybitnie utalentowana. Nie mam talentów, uprzedziła. I mam dopiero 22 lata. Jesteś inteligentna. Podoba mi się twój sposób myślenia. Potrafisz dbać o protokół i znasz języki. Poradzisz sobie. Jest jednak pewna przeszkoda. Musisz pokazać, że zasłużyłaś na to stanowisko. Niewielu tutaj było świadkami roli, jaką odegrałaś w wyprowadzeniu armii z kopalni. Niewielu pojmuje, jak wiele ci zawdzięczają. Ci, którzy pozostali tu w czasie wojny, nie uważają, by ten czyn usprawiedliwiał zmianę reguły uznawanej od tak dawna, że stała się niemal prawem. Choć serce biło jej jak szalone i miała wrażenie, że wszystkie wnętrzności wypadły gdzieś poniżej stóp, Rejwan zdołała jakoś kiwnąć głową. Słudzy muszą posiadać talenty. Nie trać serca. Większość tutaj chce ci dać szansę, nie tylko dlatego, że ja tak sobie życzę. Nie będą protestować, jeśli będę cię zabierać na rytuały i pytać o radę jak towarzyszki. Ale żeby szybko ogłosić to oficjalnie, pokręciła głową. Miną pewnie miesiące, zanim to będzie możliwe. Wiem, bez trudu zdołasz ich przekonać, że jesteś godna. Ale czy sprostasz takiemu wyzwaniu? Rejwan powoli kiwnęła głową. Jeśli mam dobrze służyć bogom, to powinnam zająć stanowisko, na którym mogę być użyteczna. I Imendża uśmiechnęła się. Dobra odpowiedź. Aha, i w samą porę jest szar. Kiedy piąty głos wyszedł na balkon, Rejwan poczuła, że na moment zamarło jej serce. Może i był najmniej potężny z głosów, ale najpiękniejszy. Skórę miał nietypowo bladą, a długie, jasne od słońca włosy spływały mu na plecy. Szmaragdowe oczy spoglądały to na Imendzę, to na Rejwan. Panie, rzekł i skłonił się uprzejmie. Nie masz nic przeciwko temu, żeby Rejwan została tu i mi doradzała? Spytała Imendża. Ależ skąd? Zapewnił z uśmiechem. Poczuła, że się rumieni. Dzięki ci, świątobliwy, rzekła, a jej głos zabrzmiał ciszej niż zamierzała. Czy przychodzimy jako ostatni? Odezwał się kobiecy głos. Odwrócili się wszyscy, a na balkon weszły ostatnie dwa głosy. Gęca była smagła i miała ostre rysy, jak ptaki, które hodowała. Inaczej werwel, krępy i wyglądający na 20 lat więcej. W swych śmiertelnych latach oboje byli sługami, wojownikami, mimo że posiadali potężne talenty. Obawiam się, że tak, potwierdził Szar. Gęca spojrzała na Rejwan. Witaj w sanktuarium, Rejwan Redcutter. Rejwan poczuła, że płoną jej policzki. Na balkon weszli dwaj słudzy, w których rozpoznała towarzyszy Gęcy i Werwela. Obaj skłonili się jej z szacunkiem, a ona odpowiedziała tym samym. Gdy nowo przybyła piątka zajęła miejsca na trzcinowych fotelach, Rejwan poczuła, że ulatnia się jej pewność siebie. W towarzystwie wszystkich głosów i potężnych towarzyszy czuła się nieważna i trochę żałosna. Postanowiła odzywać się jak najrzadziej i skupić na słuchaniu. Jakby chcąc jej to ułatwić, głosy zaczęły rozmawiać o oddanych sługach, kwalifikujących się na stanowisko pierwszego głosu. Ku jej zdumieniu, wady i zalety każdego z kandydatów były omawiane z niemal przerażającą skrupulatnością. Żaden aspekt charakteru nie uszedł surowej analizie. Szybko zrozumiała, dlaczego tak się dzieje. Ten, kto zostanie wybrany, będzie ich przywódcą. Będą musieli pracować z tą osobą przez setki, może nawet tysiące lat. Ciekawe dlaczego, pomyślała nagle. Przecież i Imendża może przejść na pierwsze miejsce. Wydaje się dobrym przywódcą. Po pewnym czasie zjawiło się dwóch domowych z paterą suszonych owoców, orzechów i innych smakołyków oraz dzbankiem wody. Rozmowa zeszła na błahe tematy. Rejwan zadrżała, gdy chłodna bryza musnęła jej skórę. Spojrzała ponad balustradą i zobaczyła, że słońce już niemal zachodzi. Były protesty przeciwko urządzaniu rytuału słońca w czasie miesiąca żałoby, oznajmił cicho Werwel, zachowując obojętny wyraz twarzy. Spodziewałam się ich, odparła Imendża. Ale nie możemy prosić par, by czekały kolejny rok na następną ceremonię płodności. Czy cokolwiek lepiej uzdrawia serce niż sprowadzenie na świat nowego życia? Inni przytaknęli albo wzruszyli ramionami. Imendża przyjrzała się im po kolei, a potem się uśmiechnęła. Myślę, że na dzisiaj omówiliśmy już dosyć. Może spotkamy się tutaj jutro, jeśli tylko pogoda będzie sprzyjać. Pozostałe trzy głosy zgodziły się. Imendża wstała i poprawiła szatę. Zobaczymy się na kolacji, powiedziała. Obejrzała się na Rejwan. Chodź ze mną, mamy wiele do omówienia. Odeszła, a za nią Rejwan. Po drodze Imendża zadała jej kilka pytań o lekcję. Jednak już po paru minutach stanęły w progu dużego pokoju. Rejwan rozejrzała się, zauważając proste, ale eleganckie wyposażenie. To moje pokoje, wyjaśniła Imendża. Kiedy zostaniesz moją towarzyszką, otrzymasz własny apartament niedaleko stąd. Rejwan przypomniała sobie mały, ciemny pokoik, jaki jej przydzielono, kiedy została sługą nowicjuszką. Już nie mogę się doczekać. Drugi głos parsknęła śmiechem. Domyślam się. A przez ten czas zdobędziesz wiedzę o tym, jak mieszkają zwykli kapłani i kapłanki. A teraz wiem, jak mieszkają głosy, myślała Rejwan, spoglądając wokół siebie. Co ten pokój mi o nich mówi? Że są potężni i bogaci, ale prezentują raczej godność niż rozrzutność. Domyślam się, że takie mieszkania powinny imponować władcom, którzy ich odwiedzają, a własny lud utwierdzać w wierze, że zachowują pełną kontrolę. Spojrzała na Imendzę, przypominając sobie ostatnie pomyślane pytanie. Dlaczego ty nie zostaniesz pierwszym głosem? Imendzę roześmiała się. Ja? Pokręciła głową. Jest wiele powodów, ale najważniejszy to moc. Potrzebujemy kogoś, kto zastąpi Quara, kto jest magicznie równie potężny albo i potężniejszy od niego. Zatem nowy głos będzie potężniejszy ode mnie, a przecież nie ma sensu, by słabszy głos rządził pozostałymi, prawda? Chyba nie. Zresztą nie kusi mnie to stanowisko, wyznała Imendzę. Wolę stosować mniej bezpośrednie metody. Uderzyła w niewielki gong, a cały pokój wypełnił się przyjemnym dźwiękiem. Teraz muszę załatwić kilka spraw, które zwykle pozostawiałam Tchar. Zostań i słuchaj, gdyż niedługo ty przejmiesz te obowiązki. Rejwan podążyła za drugim głosem do trzcinowych foteli. Postanowiła uczyć się wszystkiego, co możliwe. Być może nie dysponuje magią, myślała, ale to nie znaczy, że kiedy nadejdzie czas, nie będę dobrą towarzyszką. Mirar zamknął oczy i uspokoił oddech. Pozwolił, by świadomość osunęła się i zawisła pomiędzy jawą i snem. W tym stanie łatwo było się zdekoncentrować, zabłądzić w senne marzenia. Dbał o to, by jakaś część umysłu stale skupiała się na celu. Przypominało to zabawę, jaką pamiętał z dzieciństwa. Grający musiał jedną ręką stale utrzymywać kontakt z drzewem czy głazem, gdy drugą próbował zabić inne dzieci, dotykając ich. Tamci biegali dookoła, zbliżali się i odskakiwali, a on coraz mocniej wyciągał ręce, aż tylko jeden palec muskał korę. Sen o wieży, przypomniał sobie. Muszę zobaczyć ten sen, który według Emerald jest moim. Zawołał ją i wyczuł, że przechodzi z głębokiego uśpienia w senny trans. Mirar? Jestem tu. Pokaż mi sen. A tak, sen o wieży. Jak on się zaczyna? Pojawiła się biała wieża. Wznosiła się nad nią i narastało poczucie zagrożenia. Byłaś w Jarime w ciągu ostatnich 100 lat. Zapytał delikatnie i spokojnie, by nie zakłócić jej wspomnień. Widziałaś białą wieżę? Nie. To ciekawe. Jak mogła wyśnić tak dokładnie coś, czego nigdy nie oglądała? Ale przecież uważa, że to nie jest jej sen. Zresztą wizja nie była aż tak dokładna, jak się z początku wydawało. Szczyt wieży rozcinał przesuwające się nad nim chmury. Była wyższa niż w rzeczywistości. Poczuł, że ogarnia go senne przerażenie, chęć ucieczki, a jednocześnie paraliżująca fascynacja. Śniący chciał patrzeć, chciał widzieć, choć to niebezpieczne. Jeśli śniący zostanie tu zbyt długo, oni go zobaczą, odkryją, kim jest. Oni? Kim są ci oni? Wieża zdawała się wyginać, pojawiły się pęknięcia. Było już za późno na ucieczkę, ale jednak próbował. Obejrzawszy się, widział lecące ku niemu wielkie kamienne bloki. Czemu nie odbiegłem wcześniej? Czemu nie uciekam w bok, by usunąć się z drogi padającej wieży? Świat wokół niego runął. Hałas ogłuszał. Poczuł, że gruzy zasypują jego ciało, miażdżą, łamią kości, zgniatają, ściskają mięśnie. Pierś zapadała się pod naciskiem. Płuca stanęły w ogniu, kiedy powoli zaczął się dusić. Brak mu było tchu, by krzyknąć. Brak nawet, by głosem dać wyraz cierpieniu. Walczył z otępieniem, powoli obejmującym umysł. Próbował sięgnąć po magii, ale nie było jej. Przestrzeń wokół była wyczerpana. Mimo tej świadomości sięgnął dalej, wyczuł cienką stróżkę, wciągnął ją. Użył, by ochraniać i podtrzymywać swą głowę, swój umysł, swe myśli. To nie wystarczy. Nie dość magii, by naprawić ciało. Nie dość nawet, by unieść przygniatającą go ruinę domu. A już na pewno nie dosyć, by znowu zmierzyć się z Juranem, co będzie musiał zrobić, kiedy tylko jakoś się stąd uwolni. Mógłbym zwyczajnie ustąpić, pozwolić sobie na śmierć. Juran w jednym miał rację. Rozpoczyna się nowa era. Być może naprawdę nie ma w niej miejsca dla mnie. Ale co z tkaczami snów? Na nic im się już nie przydam. Wszystko, co osiągnąłem, sprzeciwiając się boskim planom, to to, że uczyniłem tkaczy wrogami ludzi, zamiast częścią tego nowego społeczeństwa. Nic nie trwa wiecznie. Może i dla nich nadchodzi koniec. Jeśli nie potrafię sam siebie ocalić, to jak mogę uratować tkaczy snów? Czuł, że ta odrobina magii, jaką ściągną, także się wyczerpuje. Sięgnął dalej, dalej niż kiedykolwiek. Jeśli zdobędzie dość magii, by podtrzymać myśli, może zdoła przeżyć. To tylko kwestia efektywności. Nie warto składać kości ani naprawiać ciała. Wystarczy, by trwały główne procesy. Pod gruzami nie było pożywienia ani wody. Musi więc spowolnić działanie ciała, aż będzie niemal martwe. Nie trzeba myśleć. Wystarczy utrzymywać istotę umysłu tak, by ściągała magię i kierowała ku jej przeznaczeniu. Jeśli nie będzie myślał, bogowie go nie zobaczą. Nie odkryją, co robi. Nie dowiedzą się, że przeżył. Dowiedzą się jednak, kiedy tylko odzyska siły. Wystarczy, że odczytają jego myśli. Więc niech nie widzą mnie. Niech widzą kogoś innego. Kogoś, kto nie może im zagrozić. Stanę się inny, dopóki... No, dopóki potrafię. Albo umrę. Zwolna pozwolił świadomości zapaść się w ciemność. Mirar! Mrok rozbiegł się na boki niczym stado wystraszonych rejnów. Uwolniony od snu, przypomniał sobie, gdzie jest i co robi. I uświadomił sobie całą głębię następstw swego odkrycia. Emeral. Miałaś rację, pamiętam. Widziałam, odpowiedziała. Jesteś prawdziwym właścicielem tego ciała. Biała wieża to symbol Jurana, który cię pokonał. Połączyła się z domem tkaczy snów, pod którym zostałeś pogrzebany. Ty, Mirar. Poczuł zachwyt i podziw dla tego, czego udało mu się dokonać. To podziałało. Przeżyłem. Stworzyłem Lejarda, aby bogowie mnie nie zobaczyli. I to podziałało. Wszedłem do ich świątyni, leżałem w łożu z ich kapłanką, a oni mnie nie poznali. Utraciłeś swoją tożsamość, odparła wstrząśnięta. Równie dobrze mogłeś umrzeć, ale teraz ją odzyskałem. Miałeś szczęście, że znalazłeś bezpieczne miejsce, by się tym zająć i że ja przeżyłam, by się nauczyć, jak ukrywać swe myśli. Tak, i pomogłaś mi sobie przypomnieć. Dziękuję ci, Emeral. Wątpię, czy Lejard też mi podziękuje. Lejard? On nie był prawdziwą osobą, ale stał się nią. No tak, zgodził się niechętnie Mirar. Miał na to 100 lat, przynajmniej teraz znaprawdę. Nic dziwnego, że nigdy nie mogliśmy się zgodzić. Pod wieloma względami stworzyłem go jako swoje przeciwieństwo, aby lepiej się ukryć. Zastanawiam się, czy on jeszcze istnieje? Może się obudzimy, a ja spróbuję go przywołać. Nie, odparł Mirar. Jeszcze nie. Mam wiele do przemyślenia. Czuję, jak napływają inne wspomnienia. A więc jutro. Tak, jutro. Mirar starał się stłumić uczucie niepokoju. Co zrobi, jeśli Layard nadal będzie istniał w jego umyśle? Co może zrobić? Dobranoc, nadała sennie Emerald. Dobranoc, odpowiedział. Połączenie zostało przerwane. Już samotny, Mirar zaczął dryfować w sny i wspomnienia. Nie wszystkie były przyjemne, ale wszystkie zawierały prawdy, o których nie myślał od 100 lat.